Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, dzień dobry. Czas na kolejne, chyba ostatnie już podsumowanie Ekstraklasy na naszej antenie. Dzisiaj na tapet bierzemy zespół, który zakończył sezon jako jeden z ostatnich i jako jeden z pierwszych rozpocznie nowy. Krakowia, bo o niej mowa, 24 lipca rozegrała finał Pucharu Polski, a za kilka dni zagra o Super Puchar Kraju z Legią Warszawa. Przed mikrofonem Kamil Kania. Kłaniam się i zapraszam. Ze mną na łączach telefonicznych jest już Kamil Jagodyński, sympatyk Krakowi, dziennikarz portalu tylkoekstraklasa.pl. Witam cię serdecznie.
Cześć, siemanko, witam wszystkich.
Przyznam, że trochę rozbiła mi scenariusz tego programu Legia Warszawa, która ogłosiła dzisiaj transfer Rafaela Lopesa i od tego musimy zacząć. Portugalczyk przechodzi do wojskowych za frytki, bo tak trzeba mówić w dzisiejszych realiach transferowych o kwocie około 150 tysięcy euro. To nawet nie promocja, biorąc pod uwagę jakość byłego już kapitana Pasów.
Oj tak. Zwyczajnie ma sobie kapitalną okazję, bo z gościem do zawodnika, który idealnie pasuje do systemu gry, który kategoria referencja Włuchowicz. Też co do samego Lopeza wiem, że ta kwota odstępnego jest bardzo mała, ale tak jakby korzystała co do tego, żeby móc stawać zawodnika lepszymi zarobkami po prostu. I na to Lopez przystał. Mimo wszystko uważam, że nawet jeśli ktoś by mógł powiedzieć, że Lopez będzie przez Legię trochę przepłacony, jeśli chodzi o kontrakt, to mimo wszystko Legia robi moim zdaniem świetny deal, świetną sprawę, no bo zyskuje zawodnika, który po prostu zapewni odpowiedni poziom na przestrzeni całego sezonu, tak jak to było zresztą w Krakowie.
Ja się zgadzam, trochę na początku się nie słyszeliśmy, ale konkluzję, którą zawarłeś, jak najbardziej mogę podpisać dwiema rękami. Kto twoim kandydatem na nowego kapitana?
Moim zdaniem świetnie w tej roli sprawdziłby się Oleks Litwiatiew, który jest liderem środka obrony i też bardzo, że tak powiem, mocnym duchem szatni, bo on trzyma kontakt ze wszystkimi zawodnikami, też bardzo mocno buduje atmosferę. Jedyny problem polega na tym, że jak będzie wyglądało zestawienie środka obrony Krakowi w Przemysłanie, bo to od tego nie zależało, bo trudno wybierać kapitana, który grałby na przykład powiedzmy w nieco ponad połowie meczu. Dlatego innym kandydatem wydaje mi się też na przykład Sergio Hanka, który jest pewniakiem do pierwszego składu i ma po prostu w sobie mnóstwo tych cech wolicjonalnych, takich, które kapitan też potrzebuje, oprócz oczywiście tych aspektów czysto boiskowych.
No to mi pozostaje się znowu tylko zgodzić. Kamil, za nami historyczny sezon Pasów, trofeum zdobyte po 72 latach. Po takim czasie oczekiwania smakowało na pewno wybornie, natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, ten Puchar Polski uratował Krakowi sezon.
Oj tak. Zgrałem z tą w 100%. Zresztą o tym też mówił sam Michał Probierz, który pod koniec sezonu już też po rozmowach z profesorem Filipekiem podjęli decyzję, że skoro w lidze już nie ma możliwości walki o podium czy o puchary przez ligę, to trzeba całe się już poświęcić na Puchar Polski i przez to też te składy w ostatnich kolejkach ligowych wyglądały tak jak wyglądały, ale też moim zdaniem Krakowa tego sezonu nie przegrała w tych słynnych 6 porażkach rzędu na tym okresie wiosennym, tylko przegrała 2 porażkami z ŁKS-em, porażką z Koroną na przykład, czyli meczami, w których po prostu powinna wygrać szybko, łatwo i przyjemnie i jechać dalej, myślę, że dają na następnym sezonie, a niestety dała się zaskoczyć przez proste błędy i według mnie właśnie tych punktów zabrakło na koniec, żeby do tego pucharu dołożyć jeszcze medal. To byłoby czymś pięknym, albo coś jeszcze więcej, no ale to już wiadomo, jest kwestia już potem tej sobie wiosny.
Po raz pierwszy za kadencji Michała Probierza nie było ligowego falstartu. Była za to nieudana przygoda w pucharach. Co prawda bez porażki, ale przez gole na wyjeździe Pasy poległy przeciwko Dunajskiej Stredzie. Jak myślisz, zabrakło pucharowego doświadczenia?
Może w lekkim stopniu, ale nie patrzą tego przez taki pryzmat, bo mimo wszystko w tym składzie byli piłkarze, którzy grali też po prostu, mają doświadczenie, mieli doświadczenie z poważniejszych lig, z poważnych lig, mieli doświadczenie z większych aren, więc myślę, nie składałbym tego na kanwę braku doświadczenia w europejskich pucharach. Bardziej po prostu na to, że było to starcie dwóch bardzo, bardzo równych drużyn. No i Dunajska Streda też pokazała swoją klasę, ale Wydaje mi się tak, no powiedzmy, gdyby Krakowia osiągnęła dwa takie wyniki z drużyny, powiedzmy w dwóch meczu, nie wiem, z Jagiellonią Białystok czy z Piastem Gliwice, to też nikt by nie mógłby jakiś wielki wpadł. Nawet u mnie DAC to jest drużyna spokojnie na poziomie właśnie powiedzmy top 5 czy top 8 Ekstraklasy.
Mhm. Nie było ligowe...
Ja nie wiem, jak ty to odbierasz, ale...
Wiesz co, jak ja to odbieram? Ja uważam, że trochę wytworzył się mit wokół tej porażki, bo jednak można mówić o sporym pechu. Tak zawsze można mówić o meczach, kiedy przegrywa się przez gole na wyjeździe. Krakowia odpadła z pucharów, ale no pamiętajmy, że nie zaznała porażki.
Tak, no to jest... Tak jak mówię, bo... Bardzo łatwo z perspektywy osób trzecich, a też się nie dziwię zresztą niektórym, ocenia się odpadnięcie w pierwszej rundzie z drużyną taką jak DAC, ale jeśli spojrzymy na to szerzej, ja też przed właśnie tym meczem trochę zagłębiłem się w historię DAC i w cały klub, po prostu prosta sprawa. W Dunajskiej Stredzie jest baza, DAC zbudowało bazę, która jest warta mniej więcej dwa razy więcej niż ta, którą Krakowia kończy budować w Rącznej. I też dzięki kontaktom na przykład w Dunajskiej Stredzie w środku pola biegło zawodnik wypożyczony z Wolverhampton, co nie wiem, czy w jakimś klubie Ekstraklasy nie zdarzyło się, by drużyna wypożyczała piłkę za bezpośrednio z klubu, powiedzmy, szeroko pojętej czołówki Premier League i tak dalej. Takie powody można wymieniać. Dlatego też no, powtórzę jeszcze raz to, co mówiłem wcześniej. Jeśli Krakowie miałaby w stronie dwa takie wyniki z Piastem, z Jagiellonią czy z drużynami tego typu, to nikt raczej nie mówił o tym, że to są koszmarne wyniki i to jest jakiś wstyd. Po prostu. To jest drużyna na poziomie naszej czołowej ósemki i Krakowa była bardzo blisko wyeliminowania. Nie udało się. Co to mogę więcej powiedzieć. Oczywiście nie jest to też powód do dumy to, że tak te wyniki wyglądały, ale moim zdaniem to też było doświadczenie, które zaprocentuje w tej edycji, teraz w eliminacjach nadchodzących.
Nie było ligowego falstartu i przez długi okres Krakowia utrzymywała się w górze tabeli. Jesienią imponowała no przede wszystkim takim futbolowym pragmatyzmem. Celem było nie stracić bramki, bo z reguły z przodu zawsze coś wpadało. Trochę na wzorcu Lechii Gdańsk sprzed dwóch lat Krakowia grała jesienią.
Trochę tak. Dostawało się na to te spore dzięki Michałowi Probierzowi, ale no ta taktyka po prostu działała. To było widać po wynikach. Tak samo jak była wielka opinia o Krakowi nazywanej dośrodkowią w pewnym momencie. No ale też powiedzmy sobie szczerze, jeśli jakaś taktyka działa, to tak patrząc czysto logicznie, dlaczego teraz nagle miałby szukać jakichś kwadratowych jaj tylko po to, żeby przeczytać w kilku portalach czy w kilku gazetach, że Krakowia zagrała super w piłkę. A najważniejsze jest to, czy na koniec meczu mogę sobie dopisać 3 punkty i czy drużyna ma odpowiednio wysokie miejsce w tabeli. Oczywiście to też potem na wiosce trochę nałożyło się wiele czynników, które sprawiły, że wynik nie był taki, jaki mógł być. Ale no tak jak mówię, no Krakowia miała swoją określoną taktykę. Na pewno nie można powiedzieć, że Krakowia nie miała stylu jesienią. Czy to był styl, który mógł się komuś podobać, czy mu się komuś nie podobać, to już jest kwestia gustu. Ale to była drużyna, która no, miała była charakterystyczna po prostu.
To prawda, ja się w pełni zgadzam. Jeżeli ktoś twierdzi, że Krakowia nie miała stylu, to po prostu nie wie, co to znaczy mieć swój styl, bo ona miała swój styl. Pytanie tylko, jak kto ocenia efektowność danego stylu. Ja osobiście jestem za efektywnością, a nie za efektownością, podobnie chyba jak Michał Probierz. Nie potrafiła Krakowia postawić kropki nad i w takich meczach, kiedy miała okazję objąć fotel lidera. Było kilka takich spotkań, między innymi z Legią przy Łazienkowskiej, gdzie grający o pierwsze miejsce krakowianie no wyglądali trochę jak sparaliżowani. Ja oglądając te spotkania miałem problem, by zobaczyć, że to są ci piłkarze, którzy tak świetnie radzą sobie, kiedy ta presja, ta stawka jest mniejsza.
Właśnie, jeśli miałbym wskazać jeden z największych problemów w Krakowie, odkąd jestem Michał Probierz, to właśnie jest ta dyspozycja w tych, powiedzmy, meczach nie tyle może podwyższonego ryzyka, czy takich ciężkich gatunkowo, ważnych czy dla kontekstu tabeli, czy tak jak było starcie z właśnie wspomniane z DAC, czy też derby Krakowa, które no Michał Borys ma w nich na razie rekord, powiedzmy sobie, niezbyt okazały, że tak to nazwę, ale też mam nadzieję, że właśnie mecz półfinałowy z Legią, który był rozegrany całkiem niedawno, będzie jakby takim przemaniem, jeśli chodzi o takie mecze, bo to był no, jeden z najważniejszych meczów dla Krakowi w ostatnich latach i naprawdę był to rozegrany mecz w taki sposób, że to był jeden z najlepszych, jeśli najlepszy mecz Krakowi Michała Probierza. Więc mam nadzieję, że teraz odchodzą te mecze takich, powiedzmy, o o większym ciężarze gatunkowym będzie Krakowa rozgrywać właśnie bardziej tak jak z Legią, niż tak, nie, tak jak z Legią w Puchu Pucharu Polski, niż jak z Legią w Lidze. O, tak bym to ujął.
Mhm. To prawda, zresztą wydaje mi się, że potwierdzeniem, że już jest progres w tych meczach ciężkich gatunkowo, był też sam mecz finałowy Pucharu Polski, wszak na szali było trofeum. Takim ważnym momentem jesieni dla kibiców Krakowi i dla Michała Probierza były z pewnością derby. Ich bohaterem został Sergiu Hanka, który przesądził o wygranej na ziemi lokalnego rywala.
Oj tak, to był taki mecz... O właśnie, jeśli już mówiliśmy o tej efektywności i tym, jak przyjemności czerpania z oglądania gry Krakowi, to ten mecz był jednym z najgorszych do oglądania, jeśli o to chodzi, tak pod względem czysto piłkarskim, bo obie drużyny bardzo mocno się wtedy zaszachowały. Widać było, że przede wszystkim myślą o tym, żeby nie stracić bramki, a dopiero w drugiej kolejności o tym, żeby może udać coś trafić. I wtedy Sergiu Hance wszedł strzał fenomenalny i Krakowa go wygra. To był też ważny mecz dla Michała Probierza właśnie pod kątem tego, że to było pierwsze wygrane derbowe starcie jako trener Krakowi. Niestety nie udało się tego potem powtórzyć już w rewanżu przy Kałuży.
Mm-hmm, to prawda, ten mecz rewanżowy z Wisłą Kraków pasom nie wyszedł. No zresztą w ogóle problem pojawił się w 2020 roku z tą grą Krakowi. Świetny mecz z Lechem przy Kałuży, no ale potem bardzo kiepska seria meczów bez wygranej.
Nawet nie wiem, ile razy zadawałem sobie pytanie tej wiosny. Jak to się stało, że nagle z takiego pułapu, który był wśród kibiców i ogółem wśród klubu po meczu z Lechem, w wygranym świetnym stylu, doszło do tego, co było już po tych dwóch porażkach po przerwie spowodowanej kwarantanną. Zadałem sobie to pytanie już prawdopodobnie kilkanaście, jak nie kilkaset razy w głowie i ciągle nie znano odpowiedzi. Wydaje mi się, że to mogło być na zasadzie takiego trochę negatywnego domina. Czyli przyszła jedna porażka, potem przyszła też ciężka porażka w derbach i już to niestety zaczęło się kumulować. I już ta negatywna kula się nabierała coraz większych rozmiarów, ale na szczęście w odpowiednim momencie się rozbiła i udało się ten sezon skończyć bardzo, bardzo, bardzo pozytywnym akcentem.
Mhm. Potem przyszła pandemia i tąpnięcie w Krakowi. Goalgate, czyli sprawa Janusza Gola, który, jak twierdzi klub, nie zgodził się na obniżkę zarobków, został pozbawiony opaski kapitańskiej. No wszystko działo się na łamach mediów. Ja powiem ci, że pomyślałem, że to jest koniec pięknej przygody pasów, jeżeli chodzi o wyniki w Ekstraklasie, bo wydawało mi się, że bez Janusza Gola po prostu Krakowia nie jest w stanie tak regularnie punktować.
Wiesz co, właśnie o tym ostatnio miałem okazję rozmawiać z Pawłem Misierem, byłem prezesem Krakowi, którego teraz tu serdecznie pozdrawiam, właśnie o sposobie gry Krakowi do Janusza Gola. I według mnie mecze półfinałowe z Legią i finałowy z Lechią Gdańsk pokazały, że Krakowi może być życie piłkarsko bez Janusza Gola. Oczywiście z całym szacunkiem do jego umiejętności piłkarskich, które są bardzo wysokie, ale chodzi mi o to, że dobrze prezentował się system, gdzie w trójce w środku grali Pele, Van Amersfoort, Florian Rosza i Iwan Fioli, gdzie Pele był tym zawodnikiem ustawionym teoretycznie najniżej i zajmował się kreowaniem akcji od tyłu i bardzo dobrze funkcjonowali są szczególnie Stina, ale właśnie Iwan Fioli z Florianem Roszem, którzy regulowali tempo gry, rozrzucali te piłki na lewą, prawą stronę i naprawdę oglądało się to z przyjemnością, aczkolwiek to oczywiście, jeśli byś mi teraz zadał pytanie, czy wolałbym Krakowie z Januszem Golem w składzie, czy bez Janusza Gola w składzie, to oczywiście wybieram bramkę numer jeden, bo to zawsze warto mieć w drużynie piłkarza o takich umiejętnościach. Ale jeśli zadałbyś pytanie, czy wydaje mi się, że tak będzie, to nie wiem, bo jednak ta sprawa między klubem a już byłem kapitanem Krakowi, no nie jest czarno-biała, ma bardzo dużo odcieni szarości. I tak jak mniej więcej jakiś miesiąc temu czy półtorej wydawało mi się, że nie ma już absolutnie żadnej możliwości, aby Golf Krakowi został, tak po tym finale Pucharu Polski. Delikatne bym dodał.
Ja mam bardzo podobne wrażenie, szczególnie po tym, co stało się w Lublinie, kiedy Michał Probierz zaprosił Janusza Gola na wspólne świętowanie tego triumfu, kiedy Janusz Gola rozmawiał z profesorem Filipiakiem. Jasne, tu nie ma co kibicom Krakowi ogłaszać sukcesu, ale myślę, że delikatnie ta negatywna relacja między władzami klubu a Januszem Golem została ciut zmniejszona, jest delikatnie mniej negatywna. Finalnie, pomimo tego całego zamieszania, Gol jeszcze chwilę grał, ale on na boisku prezentował się dużo słabiej niż jesienią i to, co ty powiedziałeś, trenerowi Probierzowi udało się poukładać środek pola bez gola i okazało się, że Cracovia potrafi wygrywać, co więcej, grać z polotem bez Janusza Gola w składzie.
Oj tak, no właśnie tak jak mówię, szczególnie pokazał to moim zdaniem mecz finałowy, chociaż pierwszy raz to miało miejsce właśnie w półfinale z Legią, gdzie po raz pierwszy Pele zagrał na takiej pozycji, powiedzmy, która wcześniej, należała do Janusza Gola i wtedy zagrał mecz wyśmienity. Był obok Mateusza Wdowiaka najlepszym piłkarzem na boisku. Bardzo dobrze właśnie sprawował się w roli takiej, w której on mógł schodzić głęboko aż pod obrońców, rozpoczynać akcję już z własnej połowy, trochę tą grą kierować. I też, tak jak mówię, Sule Ranoszek, który miał bardzo słaby początek wiosną, teraz jest jednym z zawodników, którzy moim zdaniem najwięcej zyskali na tej przerwie spowodowanej koronawirusem, bo on, odkąd liga wróciła po kwarantannie, to moim zdaniem jest w czołówce piłkarzy Cracovii, jeśli chodzi o taką powtarzalność pod względem solidności pewnego poziomu. Bo nie schodzi poniżej tego pewnego dobrego poziomu, a w stanie właśnie miewa mecze bardzo dobre, jak chociażby ten finał z Lechią.
Pozostaje się tylko zgodzić. Najlepsze spotkania Cracovia rozgrywała z drużynami na Le. Z Lechem u siebie, z Legią w Pucharze Polski i z Lechią Gdańsk. Dwa ligowe nad morzem i w finale Pucharu, tutaj wyłączając może pierwszą połowę meczu w Lublinie. Można dyskutować, gdzie pasy wyglądały najlepiej, ale to 3-0 z Legią jest takie historyczne i chyba ono kibicom smakowało najlepiej.
Oj tak, powiem ci, że dawno nie widziałem tylu uśmiechniętych twarzy wychodzących ze stadionu, takich po prostu pełnych euforii. I też trzeba to pokazać, że atmosfera na stadionie Cracovii, mimo tego, że na meczu mogło być tylko nieco ponad 3000 kibiców, była fenomenalna. Ale jeśli chodzi o ten sam mecz, piłkarsko, to według mnie to był najlepiej rozegrany taktycznie mecz Cracovii Michała Probierza, jeśli chodzi o dyscyplinę, szczególnie w obronie, bo Legia tak naprawdę poza strzałami z dystansu i może jedną sytuacją Luki Niasa nie stworzyła sobie żadnej sytuacji. Mimo tego, że tak naprawdę kontrolowała pozornie mecz, bo prowadziła grę na połowie Cracovii, ale tak naprawdę nie była w stanie nic zrobić. Nie wiem, jak ty byś ten mecz oceniał, ale według mnie to był najlepiej rozegrany mecz taktycznie, jeśli chodzi o Cracovii Michała Probierza.
Ja bym się nie zdziwił, jakby po tym spotkaniu w Legii uznano, że no nie ma siły, Rafael Lopez musi do nas pójść.
No, nie wiem, czy akurat tym meczem by tak przekonał władze Legii, chociaż tam też swoją oczywiście robotę Rafa wykonał, który jak w każdym meczu harował bardzo mocno, jeśli chodzi o utrzymanie piłki, bo właśnie w tym meczu to było świetne. Wtedy, kiedy Cracovia poczuła trochę oddechu, szczególnie nieobrony i te piłki długie były na niego kierowane, on je przejmował, często w bardzo trudnych pozycjach utrzymywał się przy piłce i pozwalał zespołowi trochę złapać oddech, nabrać ilości, żeby móc obronić przed kolejną akcją. To jest właśnie jeden z jego największych atutów. To może nie jest zawodnik, który na koronę króla strzelców, na 25 bramek w sezonie, ale to jest zawodnik, który po prostu robi dla drużyny niesamowitą pracę mrówczą.
To prawda. Myślę, że ten mecz z Legią to mogło być również przełomowe spotkanie dla Mateusza Wdowiaka.
O, jak najbardziej. Właśnie często w rozmowach ze znajomymi mam na temat Mateusza Wdowiaka dochodzimy do takiej po prostu konkluzji, że gdyby on do wszystkich swoich uznanych umiejętności dołożył spokój w głowie przy wykańczaniu akcji, no to prawdopodobnie od przynajmniej jakiegoś roku by go w Cracovii już nie było po prostu. I mam nadzieję, że tak właśnie będzie w nadchodzącym sezonie, że ta końcówka pokazała, że on już jest gotów brać na barki więcej. Jest w stanie przesądzać o wynikach drużyny i mam nadzieję, że to jeszcze podkreśli w przyszłym sezonie i potem to mu pomoże jeszcze się rozwijać jako piłkarzowi i osiągać kolejne pułapy, czy to, mam nadzieję, powołanie do reprezentacji Polski, czy grę w jakimś mocnym klubie w zachodniej lidze. Po prostu.
No i pozwoliłby wówczas na sobie z pewnością Cracovii zarobić. Na koniec naszego spotkania chciałbym, abyśmy ocenili transfery, których Cracovia dokonała. Pół roku to wystarczający czas, aby wystawić cenzurki Loszajowi, Fioliciowi czy Thiago. Który z zimowych nabytków oceniasz najwyżej? Bo ja jednak Loszaja.
Bazując tylko na tym, co pokazali na boisku w ciągu tego pół roku, tak, zgadzam się z tobą, Florian Loszaj. bazując na ewentualnej perspektywie tego, co mógłby dać w drugiej przyszłości, to bym postawił na Iwana Frolicia, ale moim zdaniem trzeba postawić na Loszaja, bo Frolic wraz, że rozkręcił się dość późno, a dwa, no też nie ma pewności, czy on w Krakowie na dłużej zostanie. Ale też nie zapominałbym o Thiago, który dostawał szanse raz krótsze, raz dłuższe, ale pokazywał w nich, że ma taki bardzo pozytywny dryg, jeśli chodzi o grę ofensywną. I moim zdaniem w przyszłym sezonie to może być zawodnik, który będzie jednym z takich cichych odkryć. Tak bym postawił. Ale tak, jeśli oceniamy kluczowe transfery, to zdecydowanie Loszaj najbardziej na plus.
Thiago miał momenty, natomiast co do Frolicia, ja mam z Frolicem problem, bo chyba za wysoko wobec niego ustawiłem swoje oczekiwania, bo myślałem po jego przeszłości, że jednak przychodzi gość, który w tej lidze będzie czołowym skrzydłowym, ewentualnie ofensywnym pomocnikiem i trochę mimo wszystko poniżej tego grał Iwan Frolic.
Wiesz co, powiem ci tak, po meczu właśnie tym, o którym mówiłem wcześniej, z Lechem z początku wiosny, ja byłem przekonany, że to jest zawodnik, który po prostu będzie przerastał tą ligę o klasę, bo on wtedy zagrał świetnie, pokazywał masę świetnych zagrań, ale niestety coś tam potem po drodze już poszło nie tak i po tej przerwie kwarantannowej troszeczkę zaczął pokazywać swój potencjał, ale na pewno nie było jeszcze maks tego, co mógłby pokazywać i tego przede wszystkim, co ja i pewnie nie tylko ja, czy ty, czy też wielu kibiców po nim się spodziewali po prostu. Tylko chciałem, żeby on w Krakowie został, żeby mógł to pokazać.
Mm-hmm. Ale zgodzimy się chyba, że lepsze ruchy jednak pasy robiły latem, kiedy ściągnięto Rafę Lopesa, Pelewa na Mersforta, czy chociażby Dawida Jabłońskiego.
O, jak najbardziej. Według mnie to ogółem letnie okienko Krakowi to było jedno z najlepszych okienek klubu w ogóle w ostatnich kilku latach, bo jeśli patrzymy po nazwiskach, każdy z nich dało coś bardzo, bardzo, bardzo na plus. Wystarczy swoje statystyki Pelego i Rafy Lopeza. Dawid Jabłoński też, jak grał, to był jeden z czołowych stoperów ligi, też dołożył bardzo ważne bramki w kontekście Pucharu Polski. No i do tego dochodzi też Łukasz Frosto, który zagrał oczywiście dużo mniej i miał taką rolę bardziej, nie chcę powiedzieć marginalną, ale bardziej taką może symboliczną, bo grał głównie w Pucharze, ale też jakby dołożył swoją bardzo dużą cegłę do tego sukcesu.
Ciekawi mnie tylko, czy Krakowia się zabezpieczyła jakoś na wypadek, gdyby Jabłońskiemu za chwilę zabroniono grać.
Oj tak, według mnie priorytetem teraz na to już rozpoczęte okienko powinien być transfer stopera, a kto wie nawet nie dwóch stoperów, bo też do końca nie wiadomo, jak to będzie może z przyszłością Michała Halika chociażby. To są wiadomo, też dyskusje, na które pewnie rozmyśla Michał Probierz w rozmowach z profesorem Filipekiem, domyślam się. Ale tak jak mówisz, według mnie Krakowie musi myśleć o tym, że Jabłońskiego mimo jego świetnego poziomu za jakąś chwilę może po prostu nie być. I trzeba myśleć o tym, żeby mieć jakieś zabezpieczenie.
W tym kontekście trochę dziwi decyzja o rozstaniu z Niko Datkowiciem.
Tak, ja też powiem szczerze, nie zrozumiałem tej decyzji do końca, bo Krakowia, mając w składzie stopera też, bardzo, bardzo solidnego stopera, który jak grał, to nie zawodził, bo trzymał dobry poziom, tak łatwo się z nim rozstała. Co ciekawe, też stopera, który po prostu żył się z drużyną, żył się z klubem, bo z tego co wiem, on też chyba był na trybunach na finale Pucharu Polski, mimo tego, że już jakby nie obowiązywała go umowa z klubem. No ja bardzo, bardzo żałuję tego ruchu, że zdecydowano się kontraktu z Niko nie przedłużać. No ale cóż, no takie są decyzje rządu. Mam nadzieję, że jakby jest gotowy następca, który będzie przynajmniej prezentował podobny poziom albo może większy.
Ważna kwestia na koniec to jest to, co czeka nas w przyszłym sezonie, który dla Krakowi rozpocznie się już za kilka dni. Chciałbym cię przede wszystkim spytać o to, kogo widzisz do roli etatowego młodzieżowca, bo wiemy, że Kamil Pestka już tej roli nie będzie mógł pełnić.
Wszystko zależy od tego, jak będzie ułożony ruch też w środku pola, ale wydaje mi się, że największą szansę, największą grę mają Michał Rakoczy i Daniel Pik. Szczególnie myślę, ten drugi zyskał końcówką sezonu, bo to jest chłopak, który debiutował w Ekstraklasie wiosną 2018 roku, miał bardzo fajne wejście do Ekstraklasy, ale niestety potem przytrafiły mu się dwie cięższe kontuzje, które tak naprawdę na prawie dwa lata go zahamowały. Teraz wrócił i wiem, że wszedł w meczu bodajże tak z Lechem na ostatnie pół godziny i wiem, że bardzo mocno jakby przyplusował tym występem u Michała Probierza. i wydaje mi się, że to właśnie sezon może być jego szansą i też Michała Rakoczewo, który potencjał ma, jakby swój sufit ma bardzo, bardzo, bardzo wysoko, ale to jest kwestia, jak ubiór młodych piłkarzy, tego jeszcze musi mu w tych ważnych momentach dojechać po prostu głowa i jeśli to się Michałowi uda jakby zbudować u siebie, to Krakowa będzie miała no, piłkarza, który daje jej dużo jakości i potem duży zarobek.
Mm-hmm. Zdziwiłeś mnie trochę, że nie wymieniłeś w tym kontekście Sylwestra Lusiusza.
Mówię, bo też bym go myślał, ale wydaje mi się, że on jest w tej kolejce, będzie na miejscu drugim, trzecim. Wszystko zależy od tego, jak ułożą się ruchy transferowe i czy Michał Borbeś dalej będzie korzystał właśnie z tej taktyki, o której rozmawialiśmy wcześniej, są tylko w środku pola. Bo jeśli tak będzie, no to ja w takim szerszym wymiarze nie widzę jakby Sylwestra w pierwszym składzie. Chociaż no oczywiście wszystko zależy od tego, bo ta taktyka może się zmienić, ten sezon będzie intensywny, więc może też będzie dostawał szansę gry, ale według mnie w tej kolejce jest na miejscu 2-3, chociaż według mnie bliżej 3 na ten moment, ale oczywiście no, jeszcze przed drużyną jest obóz, będzie sporo treningów, więc to się wszystko może jeszcze zmienić, ale tak jak mówię, no dla mnie pierwsze dwa miejsca to jest Daniel Pik i Michał Rakoczy.
Kamil Jagodyński z portalu tylkoekstraklasa.pl, kibic Krakowi, był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci serdecznie.
Dzięki wielkie, do usłyszenia.
Pozdrawiamy. My robimy krótki przerywnik muzyczny, po którym połączymy się z Wojciechem Górskim z Interi. Proszę pozostać z nami.
Gol! 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 Weszło! Weszło! Weszło!
Wracamy na antenę Weszło FM do podsumowania sezonu w wykonaniu Krakowi. Z nami jest już Wojciech Górski z Interi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Cię Kamilu, witam wszystkich słuchaczy.
Wojtek, Krakowa wygrywa Puchar Polski. W olbrzymiej większości dla kibiców Pasów to pierwsze trofeum klubu za ich życia. Zastanawiam się tylko, czy te puchary krakowianom są w ogóle potrzebne. Czy to nie będzie taki pocałunek śmierci? Nie myślę tutaj o tym, że zaraz polecą głowy, ale chodzi o taką atmosferę w zespole. Czy jakieś niepowodzenie w pucharach tego po prostu nie zmąci, nie popsuje?
Tak osobiście to nawet nie jestem aż tak sceptyczny, jak zwykle bywałem przed pucharami w tym roku, dlatego że wydaje mi się, że tak w Krakowie, jak i w innych polskich klubach nie dojdzie do jakichś takich bardzo poważnych osłabień. No, z Krakowi oczy w tej chwili Rafa Lopez, ale już jest przygotowany następca, bo jest nim Marcos Alvarez i jeżeli właśnie tak przypomnimy sobie, w jakim składzie Krakowia w zeszłym sezonie do tych pucharów przystępowała, to skład był całkiem niezły, natomiast było tam dużo zawodników, którzy dopiero do tej drużyny doszli. Właśnie Lopez, właśnie był Van Amersfoort, z niewiadomych przyczyn zagrał na skrzydle w obu meczach Czyczalić, no i to jeszcze wszystko nie zagrało, natomiast w kolejnych meczach, kiedy ci piłkarze dotarli się ze sobą, wyglądali całkiem nieźle. Teraz wydaje się, że drużyna jest w miarę skompletowana, nie będzie jakichś takich gwałtownych rewolucji kadrowych. To może być jak najbardziej na plus i jest dla mnie takim optymistycznym sygnałem, który pozwala wierzyć, że tym razem być może uda się zajść dalej niż do pierwszej rundy.
Nie ukrywam, że w rozmowie z tobą chciałbym się skupić na tym, co będzie, niż na tym, co było, ale zapytam jeszcze o najlepszy i najgorszy ruch transferowy Pasów z tego sezonu twoim zdaniem i o krótkie uzasadnienie tych wyborów od razu cię poproszę.
Zresztą najlepszy ruch mimo wszystko postawiłbym na Pele Van Amersfoorta, mimo że pod tym względem jest akurat dosyć spora konkurencja, bo i Jabłoński, i Lopez, i Łukasz Choroszczo, który w kluczowym momencie sezonu wskoczył do bramki i bronił w Pucharze Polski, spisali się bardzo dobrze, natomiast w mojej opinii najwięcej temu zespołowi dał właśnie Pele, bo on ma statystyki, mimo że jest środkowym pomocnikiem, czy to był grał na dziesiątce, czy później na ósemce na tej pozycji, którą wcześniej zajmował Janusz Gol, ma statystyki bardzo podobne do Rafy Lopez, który jest napastnikiem, bo aż sobie to wcześniej wypisałem, czyli Pele miał 11 bramek, Lopez 12, asyst Pele 5, Lopez 4, więc samo to pokazuje, ile ten zawodnik Krakowi potrafił dać. Był bardzo przydatny w rozegraniu piłki, dysponuje dobrą grą głową. Myślę, że też ma w tej głowie dosyć poukładane i uważam, że ściągnięcie takiego piłkarza to był naprawdę znakomity ruch. Co do top transferowych, no na pewno więcej kibice mogli się spodziewać po Rubio, na pewno więcej po Iwanie Fioliciu i chyba mimo
Słuchaj,
mimo
ale
wszystko...
jak po Rubio więcej? Nie, to chyba po tym, co jego brat pokazał, bo ja nie miałem zbyt dużych oczekiwań wobec Rubio na przykład.
No, po części się zgadzam, tak, ale właśnie Carlito zrobił mu dosyć niezłą reklamę. Lubił w jednym ze sparingów szczelił piękną bramkę, później w jednym meczu również. No potem może nie do końca ze swojej winy, bo nie grał, bo przytrafiła mu się ciężka choroba. No i odszedł na wypożyczenie do Zagłębia Sosnowiec, ale tam chyba niestety pokazał, że to nie jest piłkarz, który w przyszłości może Krakowi pomóc.
No, to jeszcze zobaczymy. Co do Iwana Fiolicia, tutaj z poprzednim moim gościem zgodnie uznaliśmy, że on się powoli rozkręca, natomiast no, obaj spodziewaliśmy się jednak po nim nieco więcej. Ja przede wszystkim po jego CV, kiedy zobaczyłem, jaką on ma przeszłość.
Ja miałem podobne wrażenie, bo jednak piłkarz, który teoretycznie jest wypożyczony z belgijskiego Henku, no wiadomo, że on wcześniej grał na Cyprze, nie w Belgii, no ale mimo wszystko był zawodnikiem tego klubu. Można było spodziewać się, że w Polsce pozamiata, tak się nie stało. Natomiast tak jak mówimy, to oceniamy go raczej przez pryzmat takiego rozczarowania, ponieważ liczyliśmy, że on da więcej Krakowi. On się rozkręcał, zgadzam się z tym, zagrał całkiem fajny mecz w finale Pucharu Polski, nawet zdaje się miał asystę przy bramce na 2-2. Obiektywnie chyba wyglądał troszkę lepiej na przestrzeni tego pół roku niż Thiago, natomiast wydaje się, że miał wyżej zawieszoną poprzeczkę niż był piłkarz sądecki.
To prawda. Powiedz mi, czy twoim zdaniem Janusz Gol ma przyszłość w Krakowie? Prawdopodobnie w ogóle nie zadałbym tego pytania, gdyby nie fakt, że trener Probierz zaprosił go z trybun na wspólne świętowanie zdobycia Pucharu Polski i faktu, że Gol rozmawiał po tamtym meczu z profesorem Filipiakiem.
No to pytanie jest ciężkie i mam wrażenie nieco podchwytliwe. Czy Gol jest przydatny Krakowi? Na pewno tak. Czy Gol jest niezbędny dla Krakowi? Wydawało się, że przez długi czas, że chyba tak, a natomiast końcówka sezonu pokazała, zwłaszcza te mecze Pucharu Polski, że bez Janusza Gola też jest życie, że da się ten środek poukładać. Po części w jego buty wszedł Pelle van Amersfoort. Troszkę ta drużyna musiała zmienić balans i wyszło jej to na dobre. Myślę, że dużym minusem, który może działać na niekorzyść Janusza Gola, jest niestety już jego dosyć zaawansowany piłkarski wiek, bo wydaje się, że ten najbliższy sezon, ewentualnie dwa, to mogą być takie ostatnie, które on na takim poziomie ekstraklasy może zagrać bez jakichś większych problemów zdrowotnych. Nie jestem do końca przekonany, jak na ten jego powrót do drużyny mogłoby zareagować szatnia, bo to, jakie się podziały mogą wytworzyć czasami, kiedy piłkarze czują się niesprawiedliwie czy nierówno traktowani, to mieliśmy ostatnio tego doskonały przykład w Arce Gdynia, gdzie Paweł Sztembors opowiadał, jakie podziały wywołało przyjście Marko Wejnowicza, jakby nie patrzeć, najlepszego zawodnika. No ale jednak równie ważne jest, jak ta boiskowa jakość jest to, co się dzieje w szatni, to czy drużyna jest kolektywem i czy nie ma między piłkarzami jakichś tam większych niesmasek.
Mm-hmm. No tutaj już nie mamy informacji, jak to w szatni by wyglądało. Możemy tylko spekulować. Akurat trener Probierz bardzo mocno dba o to, aby jego szatnia jego drużyny była hermetycznie zamknięta. Rafael Lopez zapewnił sobie wpisanie do kontraktu bardzo niskiej kwoty odstępnego, kiedy zgodził się na tę obniżkę zarobków w marcu z powodu pandemii. Dzisiaj ogłoszono go zawodnikiem Legii. Jestem ciekaw, kto załata dwie dziury w Krakowi, czyli kto będzie nowym posiadaczem opaski i kto będzie tak harował z przodu, bo Portugalczyk potrafił robić to znakomicie, nawet jeżeli nie strzelał w niektórych meczach goli.
No tak, jeżeli chodzi o opaskę, to słyszałem, że już spekulowaliście na ten temat wcześniej. Ja się przychylam co do tych nazwisk, które padły, natomiast przychodzi mi też do głowy nazwisko Pelle van Amersfoorta, który zaliczył fajny sezon. Myślę, że jest to zawodnik, który tak się w miarę tutaj w Krakowie dobrze czuje, zintegrował się z zespołem i kto wie, czy nie wskoczy nawet głębiej w te buty po Januszu Golu, czyli mam na to na myśli także przyjęcie tej opaski kapitańskiej. Co do kwestii zastąpienia Rafy Lopeza, no to tak jak już wcześniej powiedziałem, ten zastępca jest z nim Marcos Alvarez, sprowadzony z Niemiec w tym sezonie, czyli 13 bramek na zapleczu drugiej Bundesligi. Wygląda to w teorii na całkiem sensowny ruch. Troszkę też zagadkowy, bo to był jego pierwszy sezon na poziomie drugiej Bundesligi. Wcześniej zazwyczaj grał na trzecim poziomie rozgrywkowym w Niemczech, no ale widocznie ściąganie piłkarzy z jakby z takiego poziomu, no to niestety nas może interesować, z wyższych nie mamy co liczyć.
Mm-hmm. No ja jestem ciekaw tego Alvareza, bo my go dobrze nie znamy, ale wydaje mi się, że to nie będzie dziewiątka a la Igor Angulo czy Christian Gytkier. Bardziej chyba napastnik profilem podobny do wspomnianego Lopesa. Pytanie tylko, czy tak bardzo waleczny, tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o takie harowanie, taką mrówczą pracę, jak nazwał to Kamil Jagodyński, który był moim gościem wcześniej.
No patrząc choćby na to, w jakim to zespole, czyli jego VfL Osnabrück, który było takim ligowym średniakiem, na pewno nie stwarzało mu jakiejś tam niesamowitej ilości sytuacji strzeleckich, jednak zdołał te 13 bramek strzelić, więc podejrzewam, że sporo z nich musiał sobie, że tak powiem, wyszarpiać, nie miał tych piłek podanych na tacy. Jeszcze jedna rzecz, może taka troszkę nie do końca związana z tematem napastników, ale powiedziałeś o tym, że Rafa Lopez wynegocjował sobie całkiem niską klauzulę odstępnego przy tej obniżce kontraktu. To jest taka rzecz, która myślę, teraz może nam nieco dowodzi do kilku ciekawych ruchów na rynku transferowym, choćby Krakowia także na tym zyskała, bo przecież wiemy, że Michał Gardawski, który do klubu przychodzi również dlatego, że jego kontrakt z Koroną Kielce wygasnął po tym, jak spadł z ligi, i taki zapis Gardawski umieścił sobie właśnie wtedy, kiedy godził się na obniżkę wynagrodzenia.
Mm-hmm. No to jest ciekawy aspekt tej, powiedzmy, ery postpandemicznej. A co do Gardawskiego, który wiadomo, że zasilił zespół Probierza. No wiadomo, że można się śmiać i naigrywać ze szrotu kieleckiego, ale w mojej ocenie Gardawski jest jednym z niewielu zawodników Korony, który na boisku się bronił. No tutaj poprosiłbym o twoją opinię, ale ciężko, od razu ci mówię, będzie mnie przekonać do zmiany zdania.
No, ja mam takie zdanie, że Gardawski to jest taki piłkarz, który pewnego poziomu nie przeskoczy, ale też poniżej pewnego poziomu nie powinien zejść. To jest zawodnik, no może nie do końca właśnie wpisywałbym go w ten taki kielecki szot tam typów tych jakichś Bieliców ściąganych czy innych śmiesznych pomysłów. Gardawski mówi po polsku, myślę, że był zintegrowany z szatnią. Nieraz słyszałem też, jak po wywiadzie, po meczu jakimś przegranym wywiadzie, no jako jeden z nielicznych nie bał się jakiś tam używać trochę mocniejszych słów. Wydawało mi się, że leży mu na sercu dobro tego klubu i to, żeby nie spaść. Jest to piłkarz, który, no umówmy się, no, nie będzie gwiazdą ligi, ale jako uzupełnienie składu, jako taka troszkę zapchaj dziura, bo może grać na obu skrzydłach, na obu bokach obrony. Będzie to po prostu piłkarz przydatny w rotacji swojego składu.
No, wydaje mi się, że to jest przygotowanie pod odejście Kamila Pestki.
Bardzo możliwe, że tak. Bardzo możliwe, że tak. Jest też Michał Siflak na tej pozycji. Tak jak mówiłeś wcześniej, nie wiadomo, czy odejdzie Michał Helig, jeżeli nie będzie jednego ze środkowych obrońców. Jeszcze nie daj Boże, dla kibiców Krakowi wypadnie z gry Jabłoński. Niewykluczone, że przy obecnym stanie kadry Siflak będzie musiał zagrać na środku obrony. Mogą się zdarzać różne kontuzje na przestrzeni sezonu. Wiemy, jak to wygląda, więc ja myślę, że Gardawski swoje minuty zbierze i raczej nie powinien zawieść.
Mm-hmm. Z 5 ujemnymi punktami rozpocznie sezon Krakowia. Kara zasłużona, nie ma wątpliwości. A twoim zdaniem ona jest zbyt łagodna, zbyt surowa, czy może w sam raz?
Temat jest bardzo ciężki. Tak, nie mamy wątpliwości, że kara jest łagodna. Co do tego bym się raczej tutaj nie widzę tutaj jakiegoś wielkiego pola do dyskusji, natomiast czy jest sprawiedliwa, czy nie jest sprawiedliwa, nie chciałbym ci podejmować takiej oceny, bo po pierwsze kara jest już nakładana po 17 latach, no i szkoda kurczę po prostu karać ta z trenera, piłkarzy, którzy w niczym nie zawinili, którzy są w pewien sposób stoją przed życiową szansą, być może pokazania się na europejskim terenie. Natomiast niezaprzeczalnie wina była i jakaś kara się za tą winę należy. Jeżeli spojrzymy na to, że no niestety większość tych klubów, którym te przewinienia korupcyjne zostały udowodnione, była degradowana, no to można się burzyć, dlaczego w tym przypadku podjęto taką, a nie inną decyzję. Także no sprawa jest dla mnie mocno niejednoznaczna.
Z drugiej strony był też przykład Bełchatowa, który nie miał w ogóle ujemnych punktów.
No właśnie, dlatego troszkę brakuje takiego ujednolicenia w szerszym kontekście karania klubów tak za te grzechy z przeszłości.
Wiemy, że degradacji nie ma, dlatego że w ogóle tę karę chyba zniesiono z tego karometru. Ustalmy, że tym nie powinno się kierować, bo prawo powinno być równe dla wszystkich, ale szczerze ci powiem, wydaje mi się, że Polski Związek Piłki Nożnej nie chciał zrażać do polskiej piłki profesora Filipiaka, czyli jednego z niewielu polskich milionerów, którzy chcą jeszcze inwestować swoje prywatne pieniądze w polski klub.
No tym świadczy na pewno też to, że w ogóle zostały podjęte negocjacje, tak? Nie było tak, że PZPN nakłada jakoś wybitnie, arbitralnie karę i nie chce z Krakowią o tym rozmawiać, tylko jednak zostały te rozmowy podjęte i obie strony po prostu doszły do porozumienia. 1 000 000 zł, no to jest w przypadku Krakowi kwota, na którą ją jak najbardziej stać. Minus 5 punktów jest do odrobienia na przestrzeni dwóch kolejek w teorii z nawiązką, a jeżeli pójdzie nieco gorzej, no to na przestrzeni kilku kolejnych nie sądzę, żeby taka kara miała Krakowi jakieś większe szkody wyrządzić, zwłaszcza zważywszy na to, że z ligi spadnie tylko jeden zespół, że nie ma tego podziału na górną, dolną ósemkę, gdzie te 5 punktów by mogły zaważyć o tym, że na przykład Krakowie zamiast w grupie mistrzowskiej zagra w grupie spadkowej.
Przed nami 4. sezon Michała Probierza w Krakowi. Nigdzie nie spędził tak wiele czasu w roli szkoleniowca, nawiasem mówiąc. O co powalczą pasy twoim zdaniem?
O Mistrzostwo Polski. Śmiesz trochę, tak pewnie odpowiedziałby Michał Probierz, a przynajmniej tak odpowiedział przed kilkoma laty. To będzie trochę zagadka. Te minus 5 punktów na pewno będą ciążyć, jeżeli Krakowia nie wejdzie dobrze w sezon. No to może być, okazać się trochę problemem takim, że to będzie taki sezon, że tak powiem, na przeczekanie. Być może znowu Krakowia będzie chciała powalczyć w Pucharze Polski. Nasza liga jest tak chyba nieprzewidywalna i w kontekście pojedynczych meczów i tego, jak drużyna zaprezentuje się na dalszym etapie, że ciężko podjąć się jakiegoś takiego większego typowania, natomiast myślę, że ani mistrzostwo, ani spadek Krakowi w przyszłym sezonie nie powinny grozić.
Ja typowałbym miejsce w 1-6. O podium będzie trudno z uwagi właśnie na te ujemne punkty, no ale do tych precyzyjniejszych i bardziej wartościowych typów to trzeba jednak wykrystalizowanej kadry.
Tak, no i ta kadra w pewnym stopniu się chyba w tym sezonie krystalizuje w Krakowi i nie tylko w Krakowi, ale i w wielu polskich klubach, gdzie nie będzie chyba takiej rewolucji, jaka to ma miejsce nieraz co roku.
Bo nie ma na to czasu. Pierwszy mecz Krakowi sezonu 2020-2021 już 9 sierpnia. Pasy zagrają w Warszawie z Legią Super Puchar Polski. Biorąc pod uwagę tę strasznie krótką przerwę, jestem ciekaw, jak w ogóle te zespoły będą wyglądały.
To prawda. No to jest pytanie takie, podobnie trochę może się zastanawiać Bayern Monachium, który wraca do gry po też nie za długiej przerwie, ale on jeszcze dokończa zeszły sezon, u nas już zaczyna się nowy, w niższych ligach, w czwartej i niższych już sezon w wielu ligach trwa. No to jest taka dziwna sytuacja, bo zdaje się, że nawet te mecze pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów są rozgrywane, zanim zakończy się poprzednia edycja na dobre, czyli przed finałem, no to byłby w ogóle chyba jakiś rekord, gdyby mistrz Polski odpadł z Ligi Mistrzów, zanim zostanie wyłoniony zwycięzca poprzedniej edycji. Natomiast no, szanse chyba są, że tak powiem, równe i dla wszystkich klubów europejskich wszystkie muszą mierzyć się z podobnymi problemami. Jest to sytuacja całkowicie nowa. Ciężko wyrokować, kto na tym zyska, kto na tym straci. Natomiast myślę, że nasze kluby nie powinny być w jakiejś szczególnie złej sytuacji właśnie przez to, co powiedziałem wcześniej, przez tą taką stabilizację kadry, przez to, że drużyna już jest zgrana, nie ma w niej jakichś tam wielkich ubytków, które często po prostu drużynę, która odnosi sukces, potrafią kompletnie rozregulować. Zwłaszcza te najważniejsze mecze sezonu, które są na samym początku gry w europejskich pucharach.
Z drugiej strony ten wywrócony do góry nogami terminarz sprawia, że okienko transferowe jest otwarte dłużej i to, że jakiegoś piłkarza do końca sierpnia polski klub nie straci, nie znaczy, że nie straci go w ogóle.
No właśnie, to też może być taka nieco pułapka, że kiedy ktoś dobrze zaprezentuje się w pucharach, może potem stracić jednego czy drugiego wyróżniającego się piłkarza z reszty sezonu, ale no to już jest kwestia na pewno indywidualna i myślę, że chyba wszyscy piłkarze, którzy grają w polskiej ekstraklasie, zwłaszcza w pucharach, to chcą się pokazać z nich jak najlepszej strony, żeby jednak ofertę z jakiejś lepszej ligi dostać.
Bo wywołałem ten temat z uwagi na to, że jest kilku w Krakowie piłkarzy, którzy zrobili dobre wrażenie w mijającym sezonie i którzy mają jakieś perspektywy rozwoju i być może jakiś kontrakt zagraniczny by otrzymać mogli.
Tak, no to na pewno myślę, że masz na myśli chociażby Mateusza Wdowiaka, który kapitalnie zaprezentował się w ostatnich meczach Pucharu Polski, który myślę, że też jest taką chyba nadzieją Krakowi na w dłuższej perspektywie jakiś lepszy zarobek, bo szkoda by było, żeby ten zawodnik nie spróbował się w jakiejś mocniejszej lidze. Myślę, że Pelewa na mecz Fortuny też nie jest jeszcze starym piłkarzem. Mógłby budzić gdzieś zainteresowanie na rynku transferowym. Mówi się od dawna o ewentualnym transferze Kamila Peski, także ci zawodnicy są, jest Michał Helik, który się wydawało po tym, jak odszedł Krzysztof Piątek i Helik został kapitanem, to wydawało się, że to jest taki materiał na kolejny zagraniczny transfer. Później troszkę Helik miał problemów z ustabilizowaniem formy, ale w dalszym ciągu jest to zawodnik młody, który przy wskoczeniu na ten wyższy poziom, który już przecież nieraz w lidze pokazywał, na pewno może liczyć na zainteresowanie zagranicznych klubów.
Wojciech Górski z Interi był moim Państwa gościem. Dziękuję Ci.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
To już wszystko na dzisiaj, więc i Państwu dziękuję bardzo. Kłania się Kamil Kania. Do usłyszenia.
Faulowany w polu karnym Gytkier kontra Alomerowicz! Alomerowicz broni! Fantastyczna interwencja bramkarza Koromy Kielce! To jest, proszę Państwa, koniec tego dreszczowca w Kielcach.